panie Kamilu. Oddaję mikrofon.
To jest też ważna praca stowarzyszenia, taka praca ogólnopolska, bo też trzeba powiedzieć, że mamy pewne zasługi dla zmiany systemu w Polsce. I cały czas jesteśmy w to zaangażowani, co kosztuje dużo siły i energii. Natomiast jest to bardzo ważne, żeby razem z przedstawicielami innych organizacji podpowiadać władzom centralnym, w jaki sposób właśnie ta polityka na rzecz niezależnego życia, wyboru, podmiotowości, godności, żeby te wartości wdrażać w polskim prawodawstwie, tak żeby nasza działalność i działalność innych organizacji była działalnością systemową, a nie taką działalnością projektową, rwaną.
No i znając determinację dr Marii Król tu obecnej, właściwie od początku ta droga towarzyszy stowarzyszeniu i jego liderom.
Dokładnie tak. To jest duży, duży wysiłek, ale też duże zasługi w tym zakresie i o tym też warto powiedzieć, że my się nie zamykamy tylko na miasto, na region, tylko jesteśmy obecni ogólnopolsko. Mieliśmy też taki stały mamy kontakt, chociaż teraz utrudniony przez wojnę, z partnerami z Ukrainy, którym też pomagaliśmy, podpowiadaliśmy, wspieraliśmy, bo tam system wygląda zupełnie inaczej niż u nas, to znaczy jest o wiele mniej takich rozwiązań. Więc ta działalność to jest taka działalność, która jest też ważna i, no i ją widać w Polsce, także przez udział w takich zespołach, w takich pracach.
Ja zaczęłam od informacji, że to jubileuszowy rok. Jubileusze mają to do siebie, że wspominamy początki. Jakbyśmy tak spojrzeli mimo wszystko na te 35 lat wstecz i na dzisiejszy czas. Nasuwają się refleksje, nasuwają się pewnie myśli, nasuwają się podpowiedzi dla tych, którzy wchodzą w tę trudną drogę wsparcia dla własnych dzieci, które są dziećmi z niepełnosprawnościami. Dobrze, że jesteście. Ja nie ukrywam, że to nie przypadek, że się spotykamy w tym czasie, także w czasie przekazywania swoich decyzji serca na rzecz fiskusa. Ale opowiadajcie. Wróćmy do tych początków.
Moją motywacją było dziecko, które mi się urodziło, zresztą jedyne, z porażeniem mózgowym, które już w tej chwili ma 40 lat. I jako młody lekarz, kiedy wróciłam do Zamościa z Krakowa, ze studiów i tam, gdzie się urodził miał, niczego nie było takiego, co było nowoczesnym rozwiązaniem dla takich dzieci. To były tylko takie namiastki, przerażające bym powiedziała. I wtedy zdarzyło się bardzo wiele wspaniałych historii, bo spotkałam panią dr Zofię Kułakowską, która była jednym z najwybitniejszych neurologów dziecięcych w Europie. Polkę z pochodzenia, ale mieszkającą w Belgii, w Brukseli, która właśnie tu na Kulu miała wykład, a ja przez przypadek, trudno to nazwać przypadkiem, ale byłam wtedy na stażach, robiąc specjalizację, spotkałam ją i absolutnie ona przekonała mnie do swoich poglądów, bo ja podobnie myślałam instynktownie, nie mając tej wiedzy i tego doświadczenia, które ona miała. I później pozostało mi tylko ją przekonać, żeby zainwestowała swoje siły, wiedzę w pomoc dla Zamościa. Ona miała początkowo inne plany, bo chciała się związać tutaj ze środowiskiem lubelskim, z Kulem. Liczyła na to, że tu powstanie takie silne ognisko,
centrum.
Ale jak zobaczyła moją determinację, to bardzo ulokowała dużo w nas i była wielką naszą nauczycielką. Właściwie ona jest naszym korzeniem.
Taką matką chrzestną, tak, można byłoby powiedzieć.
Tak.
I aktywną.
Z niej czerpaliśmy wiedzę, ale też nie tylko wiedzę naukową, medyczną, ale też wiedzę o świecie, o kulturze zachodniej, o traktowaniu człowieka. Ona była wielką moją nauczycielką jako lekarz. Po 20 latach naszej znajomości, kiedy ona zmarła, to był to wielki cios dla mnie. Ale wracając do początków, ona również była żoną Jana Kułakowskiego. W tamtym czasie, kiedy go poznałam, to był ambasadorem pełnomocnym przy Parlamencie Europejskim. Wkrótce został powołany na naszego pierwszego negocjatora, który nas wprowadzał do Unii Europejskiej. I ja zostałam też wprowadzona na te salony europejskie. Dzięki niemu mogłam poznać bardzo wielu wspaniałych ludzi, między innymi Tadeusza Mazowieckiego. Więc oni nam dodawali sił, bo kiedy przyjeżdżali do nas i oglądali to, co robimy, to mówili: nie, to jest wspaniałe, naprawdę robicie dobre rzeczy, robicie mądrze i robicie dla osób naprawdę najbardziej tego potrzebujących, bo Zamojszczyzna jest uboga. I tam nie ma możliwości prywatnych jakichś usług. Ci ludzie mają wielki problem ze znalezieniem miejsca dla swoich dzieci do tej pory, bo mają też, są dyskryminowani również przez transport, że trudno jest dojechać nawet do samego Zamościa, więc trzeba zorganizować wszystkie usługi, również ten transport.
Wasza obecność, działalność jest nie do przecenienia.
Tak, więc takie to były początki. Później stopniowo poznawaliśmy coraz więcej niezwykłych osób, które stawały na naszej drodze. Naprawdę to były niezwykłe spotkania. I szliśmy tak w kilku kierunkach, bo przede wszystkim będąc lekarzem, szukając wiedzy, chciałam wybrać takie rzetelne metody i podejścia, które na pewno skutkują dobrym efektem. Nie tylko samym takim entuzjazmem, że coś fajnego jest, tylko taką jakąś mądrością. Też trzeba myśleć w kategoriach środków publicznych, które też trzeba oszczędzać, prawda? Efektywności, więc mieliśmy się od kogo uczyć, bo po pierwsze zaczęliśmy uczyć się od Belgów dzięki dr Kułakowskiej w takim ośrodku belgijskim w Brukseli, Centrum Reedukacji La Famille. To byli nasi pierwsi nauczyciele. A później uczyliśmy się w Anglii, w Newcastle, w Percy Headley Foundation. To też wybitna organizacja, która szereg rozwiązań prowadzi. Wielokrotnie tam jeździliśmy. Oni do nas przyjeżdżali, uczyli nas, nie chcąc od nas żadnych pieniędzy. I uczyliśmy się też w Budapeszcie, gdzie według dr Zofii Kułakowskiej była najlepiej rozwinięta metoda pomocy dzieciom z porażeniem mózgowym, metoda nauczania kierowanego. I w momencie, kiedy dostawaliśmy niezwykłą wiedzę i doświadczenie, od razu staraliśmy się to nieodpłatnie przekazać innym. I to był wielki trud, dlatego że nie dość, że musieliśmy ciężko pracować w naszych placówkach, zajmować się dziećmi, to jeszcze tabuny gości przyjeżdżały, co chwilę były szkolenia.
A wy nie odmawialiście.
Nie, dlatego, i to zresztą dobro powraca. Do tej pory wszyscy nas znają w Polsce.
Właśnie, z tej otwartości przede wszystkim.
Tak, dzieliliśmy się, nigdy nie stwarzaliśmy bariery. Te szkolenia były bezpłatne i zawsze są. I uważaliśmy to za obowiązek. Ja nawet czasami tak mówiłam, że to jest ewangelizacja taka, że po prostu jest obowiązek, żeby to robić, skoro inni się z nami też podzielili i gdzie indziej czekają dzieci, które tego potrzebują.
Podaj dalej w imię dobra.
Tak, tak, tak właśnie. Więc zaczęliśmy również, korzystając z różnych środków, wydawać publikacje, robić filmy, żeby ten przekaz był jak najszerszy. I informować o wszystkich działaniach. Jednocześnie szliśmy z duchem czasu, z rozwiązaniami, które powstawały w świecie, między innymi z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych, która w 2006 roku została uchwalona, dopiero w Polsce w 2012 ratyfikowana. Byliśmy od samego początku jej uchwalenia, później prób wdrażania, które do tej pory jeszcze nie zostały zakończone, ale także taki model biopsychospołecznej niepełnosprawności, żeby patrzeć na człowieka całościowo, nie tylko na osobę medycznie potrzebującą wsparcia, ale na bariery, które wokół niej są, wsparcie innych ludzi, jakie potrzebuje, zmiany środowiskowe. I taką koncepcję, która została opublikowana w postaci w 2001 roku Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF, którą my promujemy od samego początku. Więc dużo było tego wszystkiego i nadal jest. I jeżdżąc do Anglii, która zawsze nas wyprzedzała, widzieliśmy wspaniałe rozwiązania dotyczące mieszkalnictwa.
I od tego się zaczęło, prawda?
Tak, tak. To widzieliśmy tam wszystko, ale niektóre rzeczy były zadziwiające. Na przykład zatrudnianie osób bardzo ciężko niepełnosprawnych w niezwykłych miejscach, w zautomatyzowanych drukarniach na przykład, czy w innych. I to mieszkalnictwo, gdzie dla każdej osoby było mieszkanie ze wsparciem szyte na jej miarę, na jej potrzeby. O czym teraz w Polsce możemy sobie jeszcze wciąż pomarzyć. To było wiele lat temu. Więc my mamy te cele i wzorce. No niestety nie ma jeszcze ustaw odpowiednich w Polsce. Chociaż już trochę niektóre sfery, jak edukacja czy zdrowie, w miarę możliwości jest ogarnięte, to reszta niestety jest w fazie tworzenia i walki o finansowanie, o środki, o zrozumienie tego przez urzędników, o znajomość konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. To wciąż jest bardzo wielka potrzeba. I tutaj chciałam wspomnieć również Krysię Rugalską, która co prawda nie była w naszym stowarzyszeniu, tylko była szefową Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ale dla nas wszystkich była takim herosem i przecierała wszystkie szlaki. I bardzo blisko z nią współpracowałam. Między innymi w 2014 roku rekomendowała mnie na stanowisko prezesa Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych i kilka lat walczyłam, właśnie próbując połączyć życie osobiste w Zamościu z jeżdżeniem do Warszawy i tą funkcję kolejną
społeczną. Z ogromną determinacją.
Tak, ale w końcu nie dałam rady, to muszę się przyznać. To było zbyt wielkie wyzwanie dla mnie, ale otarłam się o te wszystkie sprawy, gdzie trzeba było do wszystkich polityków w Sejmie być bez przerwy i to dało mi też taką łatwość, że teraz sobie z tym też radzę, jeżeli jesteśmy zmuszeni po raz kolejny wrócić do spotkań w Sejmie z politykami, bo takie czasy przyszły, że musimy.
Panie Kamilu, ja chciałabym, żeby pan w kilku zdaniach choćby dla naszych słuchaczy, bo my tak tutaj zatrzymujemy się o tej 18 i poniekąd siłą wyobraźni dzięki eterowi, bo dobiega do nas głos, a wystarczy zamknąć oczy i właściwie być tam, gdzie wy jesteście na co dzień. Wspomniane warsztaty terapii zajęciowej, te przepiękne, ja tutaj mam przed sobą, przepiękna torba, ekologiczna, z wizerunkiem Zamościa, rękodzieła, bo to są artyści niebywali. Podopieczni Stowarzyszenia Krok za Krokiem. Wystarczy wejść na stronę internetową Stowarzyszenia. Podpowiadamy adres. Może jeszcze pani prezes przybliży ten adres.
www.spdn.pl. Tak jak Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym pierwsze litery.pl.
Tam znajdą państwo także numer KRS, co jest niezwykle istotne w czasie, kiedy dokonujemy, jak wspomniałam, decyzji serca i rozliczamy się z fiskusem. Bardzo proszę.
Warsztaty terapii zajęciowej. Warsztat jest też taką jedną ze starszych placówek, bo powstał w 2003 roku i niedawno obchodziliśmy, dwa lata temu obchodziliśmy 20-lecie. Uczestnicy warsztatu, bo tak mówimy o naszych wszystkich osobach z niepełnosprawnościami, których wspieramy. Unikamy słowa podopieczny, bo to nam się kojarzy z takim...
Że ciągle trzymamy rękę nad kimś, a ludzie potrzebują, właśnie uczestnicy potrzebują samostanowienia, prawda?
Bardzo ważnymi wartościami jest ta podmiotowość i prawo wyboru człowieka do tego, co chce robić, a mamy też, pracujemy jako całe stowarzyszenie, nie tylko warsztat, wszystkie placówki stowarzyszenia, takim podejściem skoncentrowanym na osobie. Czyli staramy się na każdego patrzeć indywidualnie, przez jego indywidualne właśnie talenty, mocne strony, marzenia.
Chrystus na ikonie jest poruszający. Jego spojrzenie, jego oczy niezwykłe. Fotografia będzie na stronie internetowej, żeby państwo mogli także podziwiać.
trochę czasu trwa zbadanie takich talentów, bo często uczestnicy sami nie wiedzą, jakie te talenty mają i jaki potencjał w nich drzemie, niezależnie od tego, jaki rodzaj niepełnosprawności. My w warsztacie mamy jeden z większych warsztatów w regionie, 57 osób, uczestników, 11 pracowni, ale też nie sama praca w pracowniach jest ważna, tylko staramy się tak pracować, żeby dać osobie, naszemu uczestnikowi szansę na to, żeby on mógł właśnie żyć w kierunku tej niezależności. Czyli bardzo ważnym elementem są te treningi zamieszkania. Często ten warsztat jest pierwszym momentem, ale też coraz częściej w szkole naszej, gdzie uczestnicy, uczniowie mają po raz pierwszy możliwość skorzystania z mieszkalnictwa, czyli takiego mieszkania treningowego, poza domem.
Takiej jest, samodzielności.
Tak, jest to trening trudny często, bardziej większe wyzwanie stanowi dla rodziców i opiekunów, którzy też po raz pierwszy muszą dać sobie radę.
Zmierzyć się z tym rozstaniem, tak?
Tak, to nie jest łatwe, ale to są te treningi, które one otwierają później bardzo ważną, stopniową pracę na rzecz tego, co dalej, co będzie w momencie, kiedy minie, bo mamy nadzieję, jak najwięcej lat, ale w którymś momencie rodzice czy rodzic, bo też jest sporo osób samotnie wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, odejdą, umrą. I ważne jest to, żeby zanim to się stanie, żebyśmy wspólnie, a rodzic i rodzina jest bardzo ważnym partnerem w pracy stowarzyszenia. To jest tak samo ważna praca, jak praca z uczestnikiem, uczniem. Żebyśmy byli przygotowani, żeby przygotować uczestnika do tego, żeby właśnie umiał samodzielnie, najbardziej jak to możliwe, czy przy wsparciu asystentów, których też tutaj mamy, żeby mógł mieszkać i zobaczyć, że jest to możliwe, że może mieszkać poza środowiskiem rodzinnym, jeśli tego chce, bo to jest cały czas bardzo ważne. No i drugi ważny aspekt tej niezależności, no to jest praca. To jest bardzo...
Niezwykle ważne
sprawa. I niezwykle ciężkie, bo wiemy, że tutaj w ogóle w regionie, na Lubelszczyźnie, rynek pracy jest dosyć trudnym tematem, a już rynek pracy dostępny dla osób z niepełnosprawnościami to jest bardzo trudny temat. Ale nie poddajemy się, przygotowujemy. Mamy teraz jeden sukces w postaci zatrudnienia jednego uczestnika. Kilku mamy w praktykach, kilkunastu w przygotowaniu do praktyk. No i pracujemy też, chcielibyśmy, to już wychodzę spoza 35 lat na kolejne lata.
No właśnie, o tym będziemy pewnie rozmawiać i bardzo bym chciała, żebyście Państwo także minut choćby kilka poświęcili i podarowali temu, co przed wami, jakie są plany, jakie są nadzieje.
To właśnie jednym z tych planów jest zakład aktywizacji zawodowej, czyli taki brakujący element, czyli miejsce pracy chronionej tak naprawdę, dzięki którym osoby w warsztacie terapii zajęciowej, które są gotowe do zatrudnienia, ale nie mogą tego zatrudnienia znaleźć, a i my nie możemy tego zrobić na zewnętrznym rynku pracy, żeby miały to zatrudnienie, żeby poczuły wartość pieniądza, żeby poczuły dumę z siebie i to, że mogą, że ich życie ma wartość, że mogą być niezależni, bo to są też takie pojęcia, które często używamy, że można nie być samodzielnym ze względu na różne rodzaje niepełnosprawności, wymagać wsparcia w różnych czynnościach. Ale niezależnie od tego, jak ktoś jest samodzielny czy niesamodzielny, każdy człowiek ma prawo do niezależności, do decydowania, do wyboru. I to jest też taka misja, patrząc na panią przewodniczącą, mogę powiedzieć, którą ona mnie kupiła od samego początku, że ja jako też filozof z wykształcenia, to mi nie trzeba było to tłumaczyć. Ja w to wszedłem też od razu, bo uważam, że to jest podstawowy element praw człowieka, taki podstawowy. To, jakich metod używamy i tak dalej, to jest inna sprawa, ale no, ta wartość, jak niezależność, podmiotowość, wybór jest czymś, co stowarzyszenie charakteryzuje i co naprawdę jest kluczowe w ocenie jego pracy.